Trybunał Konstytucyjny zdecydował wczoraj, że wykonywanie środków tymczasowych nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej ze względu na brak ich pierwszeństwa nad prawem krajowym. Trybunał Konstytucyjny zajął się wczoraj pytaniem skierowanym przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w sprawie stosowania środków tymczasowych TSUE. Nastąpiło to po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości z kwietnia ubiegłego roku, w którym unijny Trybunał zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących tej Izby w sprawach dyscyplinarnych. Ale to także nie wszystko. Wczoraj TSUE także mówił o tym, że system dyscyplinarny i kształtujący sądownictwo w Polsce jest niezgodny z systemem praworządności Unii Europejskiej. Z nami jest pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu. Szczęść Boże, panie sędzio.
Szczęść Boże, witam pana. Witam ojca i witam całą rodzinę Radia Maryja.
No, wydaje się, że to takie dosyć oczywiste, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest nad prawem innych organizacji, do których Polska wstępuje, ale też no, słyszymy ze strony choćby części opozycji o jakimś polexicie, gdy Trybunał Konstytucyjny Niemiec orzeknie podobnie, Hiszpanii orzeknie podobnie, Francji orzeknie podobnie. Tam nikt takich farmazonów nie gada jak u nas.
Mamy do czynienia dzisiaj z zasadniczym rozstrzygnięciem o suwerenności państwa i prawa polskiego. Na wstępie trzeba powiedzieć, że Polska, mimo że w Konstytucji jest zapisane w artykule 90, że może przekazać niektóre kompetencje organów władzy państwowej, organizacji międzynarodowej, to kompetencji do kształtowania systemu wymiaru sprawiedliwości i systemu prawnego w Polsce przez organ jakikolwiek Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej organ jako Trybunał tak zwanej Sprawiedliwości Europejskiej, nie przekazała. W związku z tym, skoro nie przekazała, to jest bezprzedmiotowe zajęcie poza opiniowaniem dyrektywnych jakichś nakazów przez organa Unii Europejskiej w tym zakresie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest problem interpretacji zobowiązań polskich wobec prawa europejskiego. I tutaj trzeba powiedzieć o drugiej bardzo ważnej kwestii. Otóż podpisując traktat lizboński, który praktycznie nie mówi, co to jest prawo europejskie poza prawem traktatowym formalnym, prawo europejskie to są kryteria nieokreślonej treści, a konkretyzowane w oparciu o europejską praworządność pojęcia wartości w artykule drugim przez organa Unii Europejskiego, co dokonuje się według politycznego zapotrzebowania za każdym razem, kiedy Unia Europejska formułuje, czy Komisja Europejska, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej formułuje swoje oceny. I tym ocenom chce nadać charakter dyrektywny, kierujący w tym, co mówi Konstytucja Polska i sama chce regulować poza Polskim Trybunałem Konstytucyjnym i poza ustrojowymi pryncypiami wynikającymi z Konstytucji, chce sama kształtować charakter funkcjonowania organów władzy i to w zakresie nie tylko doraźnym, ale ustrojowym. I to jest naruszenie suwerenności. I wreszcie trzecia kwestia. Tak jak ojciec powiedział, że narusza praworządność europejską. Być może praworządność nie europejską, tylko unijną, bo my twierdzimy, że praworządność europejska jest oparta na tym, co sforsowali ojcowie założyciele i na prawie naturalnym. Natomiast ich praworządność wynika z ich praworządności. Różni się ona od praworządności praworządności w rozumieniu obiektywnym, a zwłaszcza w polskim, konstytucyjnym, opartym na prawie naturalnym pojęciu praworządności. I tutaj trzeba też postawić pewien aksjomat. Praworządność unijna mówi, że prawem człowieka jest zabijanie drugiego człowieka, że można go dla swojego dobrostanu pozbawić życia w fazie prenatalnej. Mówi, że związek kobiety i mężczyzny nie jest wyłączną formą małżeństwa, tylko wszystkie aberracyjne związki. Mówi o tym i o wielu rzeczach innych nie będę wymieniał, bo wszyscy doskonale znamy tą ofensywę ideologiczną w tej chwili. I to jest ich praworządność. A my bronimy przede wszystkim naszej suwerenności w zakresie określania praworządności w rozumieniu tradycji historycznej i polskiego prawa i polskiej konstytucji.
Ale też gdy idzie o jakby sam system sądownictwa w danym kraju, no są traktaty, które zostały przyjęte, podpisane i to jest prawo obowiązujące. No nikt nie pokazuje żadnego przepisu, żadnego artykułu, na bazie którego takie daleko idące wnioski, które no, stają się wręcz uzurpacją ingerencji w system danego państwa. Nie ma tej podstawy prawnej. Jeden z sędziów w komercyjnej stacji zapytany, proszę pokazać przepis, który o tym mówi, milczy. No i o jaką tutaj w ogóle praworządność chodzi? Jeżeli nie ma podstawy prawnej, no to nie ma podstawy również do tego typu ingerencji, chyba że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonuje zapotrzebowania na to, żeby pozbawić suwerenne państwa suwerenności, no i żeby Polska była jednym z regionów w państwie, który nazywał się będzie Unia Europejska, Europa, czy jakąkolwiek fantastyczną nazwę tutaj sobie Bruksela wymyśli. No bo tak to wygląda. Czy chcemy stracić suwerenność? Za chwilę mogą zawiesić Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, Parlament, pewnie Senat nie miałby nic przeciwko temu, żeby Sejm zawiesić w dzisiejszym składzie. Więc o jakiej praworządności i suwerenności jednocześnie mówimy i jak rozumieć działania opozycji, które w zasadzie występują przeciwko suwerenności Polski?
Działania opozycji to są działania, jak zwykle widać, pewnej opcji, która przeciwko Polsce i polskiemu rozumieniu i treści prawa i konstytucji we własnych interesach politycznych, a może nie tylko politycznych, odwołuje się do dyrektywnego wykonywania poglądów i funkcji i poleceń zewnętrznych. Nie będę tego dalej konkretyzował, bo każdy sobie może dopowiedzieć, na jakiej zasadzie są to emisariusze Berlina czy Brukseli, czy partii politycznych, którym jest nie po drodze z rządzącą dzisiaj w Polsce prawicą i z polską tożsamością narodową, czy polską odrębnością państwową. To jest jedno. Druga kwestia to jest znowu to obawy ojca są uzasadnione, bo jak daleko można posunąć się w forsowaniu i uzurpacji kompetencji, których żeśmy nie przekazali organom Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej. I tutaj trzeba jeszcze przypomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż oni się odwołują ostatnio w tym dzisiejszym orzeczeniu, które po tym skandalicznym zupełnie, dyrektywnym, jednoosobowym, nie sądowym, tylko przedorzeczniczym, dyrektywnym zatrzymywaniu kopalni w Turowie, zatrzymywaniu funkcjonowania sądu w Polsce, mówieniu, że izba taka inna jest legalna, inna nielegalna, wzywania sędziów do nieposłuszeństwa polskiemu prawu z naruszeniem konstytucji, zasady legalizmu. I to wszystko razem ma wynikać z rzekomych zobowiązań wynikających z jakiegoś prawa europejskiego. Już mówiłem, że to jest prawo niedookreślone, ale proszę pamiętać, że to prawo niedookreślone odwołuje się do tak zwanej Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Natomiast pomija się tu i stosuje się naruszanie praworządności i gwałt na prawie traktatowym ze strony organów Unii. Nie waham się powiedzieć, że jest to gwałt na prawie, albowiem prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński przy podpisywaniu traktatu lizbońskiego w tak zwanym protokole londyńskim razem z Anglikami zastrzegł niezwiązanie Polski obo unijno-kartą praw podstawowych, od której się wywodzi prawo europejskie, więc mamy tylko prawo traktatowe i nieprzekazane kompetencje. Natomiast nasza interpretacja być może podobnych wartości, ale ochronę życia mówimy jako o prawie człowieka w oparciu o polską konstytucję i polskie określenie tego zakresu tego prawa, a nie zakresu tego, co wynika z Karty Praw Podstawowych, że rzekomo można ludzi zabijać, jak są nieużyteczni, albo hołdować sobie eutanazji wtedy, kiedy ta osoba jest z jakichś powodów nieprzydatna albo cierpi, bo cierpienie jest czymś nagannym w rozumieniu Unii i człowiek musi być tylko hedonistyczny. No więc to widać, że nie szanuje się, lekceważy się, łamie się, dokonuje się gwałtu również na prawie międzynarodowym. W tej chwili, przepraszam, że rozszerzę trochę swoją wypowiedź, ale to, co próbuje się pani Jurowa, wicekomisarz czy komisarz Unii Europejskiej, zapowiada to rozporządzenie o praworządności w stosunku do Węgier, bo nie chcą edukować seksualnie młodzieży. W każdym, żadnym kierunku. Rozbudzać. Co ożywia pedofilię zresztą. I zapowiada to rozporządzenie, które podpisaliśmy, ale z umową międzynarodową, która mówi, w jakich warunkach ograniczonych można je tylko stosować. To rozporządzenie o praworządności dotyczy tylko sposobu wydatkowania przyznanych już środków. Tymczasem widać następną inwazję na suwerenność, tym razem Węgier, i zapowiedź łamania umowy międzynarodowej. Jest problem tylko, jak dalece mamy reagować, jak dalece mamy przywoływać do porządku organizację międzynarodową, jaką jest Unia, jej delegowanych przez określone grupy polityczne do TSUE, do sędziów, bo to żaden wybór, żaden. Oni są po prostu delegowani, pani Jurowa i pan Safian i tak dalej, przez określone grupy polityczne.
Ale mam wrażenie też, panie sędzio, że to po prostu jest takie kopanie się z koniem, bo oni przeprowadzają określony plan. Tam argumenty, logika, rozum, prawda, tam nie mają specjalnie znaczenia. Ważne jest przeprowadzenie tego planu i ten walec po prostu musi się przez Polskę przetoczyć.
No tak, no ja mam teraz problem, jaka jest nasza rola w tym wszystkim, proszę ojca. Rola jest taka, do której nas zobowiązuje Jan Paweł II, do której nas zobowiązuje ojcowie założyciele tak zwanej Unii Europejskiej, to my mamy dzisiaj wskazywać kierunek rozwoju narodów Europy i przywoływać do porządku tych, którzy pod płaszczykiem faryzejskim zupełnie ochrony praworządności tak naprawdę ją łamią normy traktatowe. W związku z tym na przykład te orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego moim zdaniem są tylko elementem, który powinien pobudzić do zdecydowanego zajęcia stanowiska polski rząd jako i notyfikowania tego wszystkim organom Unii i ambasadorom, którzy coraz śmielej kwestionują polskie władztwo na polskim terenie. I bardzo zdecydowanie walczymy razem z Węgrami o troszkę inny kształt praworządny w rozumieniu prawidłowym, a nie faryzejskim Unii, nie Unii Europejskiej, a wspólnot europejskich, prawda? Bo jeszcze jedno proszę pamiętać o jednym. Wydaje mi się, że skończył się okres konsyliacji. Nie można mówić, że będziemy pokornie kłaść wszystko w dobrej wierze i dogadywać się i prowadzić dialog wtedy, kiedy jest to dialog pleców z kijem, który chce je okładać. Przepraszam za to dosadne i wulgarne powiedzenie, ale to zaczyna tak wyglądać. W związku z tym trzeba po prostu unaocznić Unii i organom Unii i Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jakie jest zasadnicze stanowisko Parlamentu, Sejmu i rządu polskiego w oparciu o te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wczorajsze i dzisiejsze. Ja przypomnę, że te orzeczenia mają ogromną wagę. I tylko polski Trybunał Konstytucyjny może określać, co to są wartości wynikające z praw człowieka, zawarte w naszej Konstytucji, a w inny sposób interpretowane przez organa Unii Europejskiej, odwołując się do tego zwierzchnictwa narodu. No, podważanie może być, tak jak ojciec na początku sformułował, również i kompetencji prezydenta i Izby Dyscyplinarnej. Ja przypomnę, że dla mnie jest wielkim osiągnięciem, cieszę się, że dożyłem tego, że od połowy lat 90. walczę o taki kształt odpowiedzialności dyscyplinarnej i sędziów, i adwokatów, i notariuszy, bo ta Izba ich wszystkich dotyczy, i lekarzy, i prawników, i prokuratorów, tak jak i sędziów. I wreszcie mamy tą Izbę, tę Izbę. I tutaj ni stąd, ni zowąd mamy tak wielki opór w zakresie kompetencji, zresztą nie przekazanych przez Polskę organowi zewnętrznemu, jakim jest TSUE.
No właśnie, właśnie. I tutaj też tak się zastanawiam, no bo nieraz i sędziowie w Polsce, a nawet wydziały prawa wydają jakieś odezwy, które w gruncie rzeczy są też mają znaczenie polityczne tak naprawdę w całym tym sporze, a nie prawne. No i jaki znak sędzia na łańcuchu ma zawieszony, kiedy rozstrzyga sprawę polskiego obywatela? Czy to jest na tym łańcuchu 12 gwiazdek unijnych, czy to jest jednak godło, orzeł w koronie Rzeczypospolitej Polskiej? No bo się mówi nieraz, to są sędziowie unijni. Co to w ogóle jest za sposób pojmowania, że ja jestem sędzią unijnym? To zdejmij łańcuch z orłem w koronie.
Ojciec jest bliski, ja nie chcę tutaj używać bardzo ostrych pojęć, ale wydaje mi się, że tacy sędziowie powinni odpowiadać właśnie dyscyplinarnie, dlatego tak się boję tej Izby Dyscyplinarnej, która jest Sądem Najwyższym i która jest zgodna z Konstytucją, z całą odpowiedzialnością, to stwierdzam, zabiegałem o to. Zresztą jest to spełnieniem moich aspiracji do odpowiedzialności dyscyplinarnej i odpowiedzialności za naruszanie w Polsce prawa przez wszystkie te zawody prawnicze i nie tylko prawnicze. Dlatego też myślę, że sędziowie, którzy są, mówią, że nie ma prymatu konstytucji i przypisują nieistniejące kompetencje organom zewnętrznym, powinni być traktowani jak ci, którzy naruszają przepis prawa karnego nawet, a przynajmniej dyscyplinarnego. Uchylane powinny być im immunitety i powinni być przenoszeni w stan spoczynku co najmniej, bo są nieusuwalni. A ich wynagrodzenie powinno być ograniczane. Myślę, że trzeba bardzo dzisiaj wzywać naszych decydentów w rządzie, w parlamencie, póki mamy większość, do bardziej zdecydowanej reakcji na to naruszanie polskiej praworządności, europejskiej praworządności przez unijną praworządność, w cudzysłowie.
Tylko będzie nam bardzo ciężko obronić naszą suwerenność w momencie, kiedy przepraszam, ale powiem, takie konie trojańskie są obecne również w życiu politycznym Polski. No bo kto to widział, żeby polskie prawo ustanawiać w towarzystwie obcych ambasadorów, jak miało to miejsce w Senacie?
No to jest specyfika działania. To można ich wysłuchać, ale to była demonstracja polityczna niezależności Senatu od polskiego punktu widzenia i od polskiej racji stanu. Wysłuchać można, jako wysłuchanie. Natomiast dzisiaj to, co nam serwuje tak zwana opozycja, jest to skierowane przeciwko polskiej konstytucji i formom ustrojowym, legalnym państwa polskiego. I to jest wspieranie, to jest poplecznictwo, bo to ja, pada często to powiedzenie, że to jest neotargowica, bo dlatego, że tam się upatruje korzyści w osłabieniu pozycji Polski. Upatruje się w tym, że dyrektywy zewnętrzne do władzy doprowadzą tych, którzy dzisiaj nie mają nic do zaproponowania, poza tym, że są antyprawo i sprawiedliwość i że mówią nie, należy w wulgarny sposób domagać się ustąpienia tych, którzy dzisiaj rządzą. A jak oni rządzą? No to można tylko im gratulacje złożyć, mimo że szuka się ciągle dziury w całym.
No właśnie, i to przypomnijmy sobie, że w XVIII wieku to właśnie obcy ambasadorowie stanowili w Polsce prawo, czy sugerowali zmiany prawa i skończyło się to w roku 1795 upadkiem Rzeczypospolitej i nieobecnością na 123 lata.
Ojciec przytacza pewną analogię. Analogia jest w sposobie działania opozycji, ale na szczęście nie oni są decydentami w kraju, tylko my jako naród, co podkreślił w swoim orzeczeniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny, Polski Trybunał Konstytucyjny, a nie jakiś organ Unii, który nie ma w tym zakresie kompetencji.
Bardzo dziękuję. Pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski był naszym gościem. Dziękuję panie sędzio za rozmowę.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. I tak myślę, że opatrzność, ciągle powtarzam to, posługuje się nami i daje nam siłę i wolę przeciwdziałania wszystkiemu, co jest dzisiaj złem tego świata.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.